Wracamy do tematu związanego ze szpitalami. Przed przerwą mowa była o trochę związanych rękach, jeżeli chodzi o organy prowadzące powiatowe szpitale, czyli mowa o starostwach powiatowych, bowiem z jednej strony normy zatrudnienia, kwestie płacowe, o wszystkim mówi albo narzuca te kwestie ministerstwo. No i pytanie, co w związku z tym, co w związku z tymi problemami finansowymi, organizacyjnymi wy możecie zrobić, panie starosto?
Proszę panią,
poza apelami, poza płaczem, tak jak pan powiedział
tak
przed przerwą.
Poza apelami, poza płaczem zasadniczo nie potrafimy nic zrobić, bo jesteśmy dzisiaj jakby w kleszczach. No, jest rozporządzenie, które mówi, że od września trzeba znowu wypłacić podwyżki pracownikom. Minister Miłkowski na zarządzie Związku Powiatów Polskich zastrzegał się, że pieniądze będą, bo ja mu powiedziałem, bo tam byłem akurat, bo przyszedł na zarząd, że nie mamy się co martwić, samorządy, bo pieniądze na podwyżki we wrześniu będą. Póki co nie ma, na razie nie wiadomo kiedy będą, jak to zwykle u nich bywa, i mi się tak czasem to wydaje, że rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia cały czas jakby ma w szachu ten samorząd, nie? Bo samorząd jest najbliżej, no. Powie starosta, czy powie dyrektor, no nie płacimy, by narazi się na niewykonanie przepisów prawa, nie? Bo zaraz pójdą pielęgniarki, czy te inne grupy, zaraz pójdą do sądu. I mnie na dzień dzisiejszy, naprawdę, jak się nie rozpocznie normalna dyskusja, tylko ta dyskusja, ja widzę od lat, jak widzimy, do niczego nie doprowadza. Dzisiaj w ogóle nie mamy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może ja już jestem starostą kilkanaście dobrych lat i tak jak teraz było, to myśmy się za poprzednim zarządem Narodowego Funduszu Zdrowia co najmniej raz na 5-6 tygodni spotykali. Nam chłopcy przynajmniej powiedzieli prawdę, słuchajcie, to jest to, musicie wytrzymać miesiąc, dwa, pieniądze będą i tak dalej. My dzisiaj nic nie wiemy.
Tylko teraz tak, panie starosto,
jako organ założycielski nic nie wie.
Z jednej strony w wypowiedziach medialnych pojawiają się informacje o tych 100 milionach dodatkowych dla Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Słyszymy o nielimitowanych świadczeniach, jeżeli chodzi o zaćmę, endoprotezę. Słyszymy o wyższej wycenie świadczeń na chirurgii, na internie. Czy te pieniądze, dodatkowe pieniądze są widoczne dla was mimo
wszystko? Proszę panią, przez to ja mówię, jak to się stało, jest ten sam skład, jest to wszystko to samo. Rok kończyłem ubiegły z lekkim minusem, a w tej chwili, mimo to, że dostałem 2 miliony więcej, jestem 800 tysięcy w plecy.
Czyli po prostu koszty. Koszty są znacznie większe niż te, i takie mówienie.
Oczywiście, że za chwilę, jak kogo pani tu zaprosi z rządzących, to nie powiedzą, no, co ci samorządowcy narzekają. Dostali 100 milionów, ale tu ma kolega starosta wyliczenia z tych 100 milionów i zaraz się przekonamy, gdzie te pieniądze wypłynęły. To jest prosto wszystko, bo 2 razy 2 jest zawsze 4, nie będzie inaczej.
No to wywołany, panie starosto, starosta Oleski, te wyliczenia, mówię o czym konkretnie.
Tutaj mam skutek tych zmian, może nie do końca przedstawia wszystko, nie jest tu pokrycie na 100 milionów, natomiast najbardziej interesuje tutaj leczenie szpitalne. Tutaj na leczenie szpitalne mamy 28, prawie 29 milionów.
Ze wszystkimi szpitalami powiatowych jest 11, a pozostałe są wojewódzkie. Tam pewno szła grono pieniędzy, rozumiesz, i wojskowe, i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście, natomiast to są na pokrycie kosztów osobowych. No. To nie jest leczenie.
Andrzej, tutaj też o tym wspominałem. 140 milionów wzrostu od początku roku 2017, od 2016 około 170 to są celowane środki do rozdysponowania. Tak naprawdę z informacji pozyskanych wzrost nakładów w Narodowego Funduszu Wojewódzkiego Oddziału to jest 14% w stosunku od roku 2017 do półrocza 2019. W tym roku mamy wzrost o 3,5%. W zeszłym roku mieliśmy 7,75% wzrostu nakładów w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wzrost płac był grubo powyżej 15%. Mhm. Tak jak powiedziałem, w naszym przypadku to jest 4 miliony 700 na wzrost wynagrodzeń tych celowanych i niecelowanych i tych wymuszonych sytuacją rynkową, bo my, żeby funkcjonować, musimy mieć 2 lekarzy specjalistów na oddziale.
Najwyższa Izba Kontroli, panie starosto, przerwę tylko, Najwyższa Izba Kontroli zawsze po przeprowadzonych niejako kontrolach daje wnioski i sugestie, no i i są też sugestie do organów prowadzących szpitale i wśród tych wniosków czytamy tak, że NIK apeluje o podjęcie działań mających na celu zracjonalizowanie wykorzystania łóżek szpitalnych z uwzględnieniem w szczególności regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych. To jest też kwestia, która została poruszona przez wicewojewodę w trakcie konwentu powiatów, który miał miejsce na początku roku. Tam został zaprezentowany wykaz szpitali powiatowych i liczby łóżek na poszczególnych oddziałach. No i została właśnie zauważona taka prawidłowość, że niestety, ale na wielu oddziałach łóżka stoją puste i są niewykorzystane. No właśnie, czyli to jest coś, panowie, co leży jakby w waszej gestii, po waszej stronie.
Oczywiście i o tym też powiedział starosta Swaczyna, że my dzisiaj tak naprawdę leczymy łóżka. Jakim problemem jest, żeby te łóżka były puste? Jeżeli my robimy standardy, znaczy my, ministerstwo robi standardy zatrudnienia do łóżka, to jest błąd. Te łóżka muszą być w szpitalu, nawet jeżeli są puste, dlatego że my nie wiemy nigdy, kiedy będzie sytuacja kryzysowa.
To jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, tak?
Nie wiemy, kiedy będzie sytuacja kryzysowa i zakładając starosta Swaczyna, Strzelce Opolskie, blisko autostrady, zdarza się jakiś przypadek autokarów dwóch na autostradzie i jeżeli będziemy szli standardem łóżkowym, to jest bardzo krótka droga do tego, żeby po prostu były problemy. Jeżeli będzie zrzut ponad 50 pacjentów, starosta musi mieć miejsce, żeby ich położyć. A jeżeli mamy standardy zatrudnienia do łóżek, nawet tych pustych, które one stoją, to jest chyba nie ta droga.
No tak, ale w trakcie tego konwentu mowa była też o planowanej albo raczej koniecznej reorganizacji całej regionalnej służby zdrowia, czyli patrz wszystkich powiatowych szpitali. Trochę ta reorganizacja jest wymuszona przez to, co się teraz dzieje, mówię o oddziałach ginekologiczno-położniczych, czyli to też, co trochę się stało w szpitalu w Głubczycach. Oddział, co prawda, został odwieszony, ale widzimy, co się dzieje w Kluczborku, widzimy, co się dzieje w Prudniku. Czy taka konieczność podjęcia trudnych decyzji związanych z likwidacją poszczególnych oddziałów, czy to są decyzje, które na was czekają, które są po prostu nieuniknione i one wcześniej czy później muszą nastąpić?
Nie, jeżeli mogę powiedzieć, to te decyzje nie zależą od nas, bo tak najczęściej
ale
bywa.
Ale ktoś podjąć je musi, panie
starosto. Inaczej, panie doktor. Te decyzje są podejmowane również za nas. Bo jeżeli my musimy pozyskać dwóch specjalistów, żeby zakontraktować oddział, żeby móc funkcjonować dalej, poza spełnieniem wszystkich wymogów formalnych wynikających z rozporządzeń, to mimo szczerych chęci czasami trudno jest pozyskać tych lekarzy. Bo jeżeli byśmy popatrzyli przykład, nie wiem, opieki geriatrycznej, to życzę powodzenia temu, kto chciałby taki oddział otworzyć, jeżeli nie mamy specjalistów w tym zakresie. Więc to, czy my chcemy mieć pewien oddział, czy nie chcemy, to nie zawsze zależy w pełni od nas, bo może się znaleźć, że nie mamy sił ku temu. Przykład, też przerabialiśmy zawieszenie oddziału. Nie dlatego, że nie chcieliśmy płacić, czy nie mieliśmy kontraktu, czy nie chcieliśmy wyrabiać. Po prostu nie mogliśmy spiąć grafika dyżurów i nie mogliśmy zapewnić pacjentom bezpieczeństwa przebywania. Na konwencie, o którym pani wspomniała, gdzie mówiliśmy o reorganizacji i potrzebie może, nie wiem, bardziej takiego adekwatnego dopasowania, czy z przeglądu tych łóżek organizacyjnych.
Może inaczej, nie patrzenia na poszczególny szpital, jakby jednostkowo na szpital, ale raczej patrzenie szerzej regionalnie, tak?
Panie doktor, powiem inaczej. Narodowy Fundusz też raportuje, sprawdza nas. My raportujemy nie tyle obłożenie, co wykonanie procedur. I to, co tutaj kolega starosta wspomniał, my nie leczymy łóżek, my leczymy procedury. I nawet jeżeli te łóżka są może w części puste, to też zależy od tego, jakie to są procedury, bo ta procedura się różnie rozlicza. Raz będzie miała inną wycenę, raz może być zupełnie inna. Mamy normy łóżkowe dla przypadków lżejszych, cięższych, na różnych oddziałach one wyglądają różnie. Nie zawsze to musi być jednakowo obłożenie, natomiast Narodowy Fundusz też nas w jakiś sposób rozlicza z tego, bo jeżeli nie wykonujemy danego kontraktu ryczałtowego, jest to potrącane, więc nawet jeżeli byśmy mieli puste łóżka, co nie zdarza się u nas często, bo raczej każdy chce mieć ten komfort, żeby przyjąć, zdarzały się sytuacje w naszym przypadku wręcz odwrotne, że na przykład na SOR-ze mieliśmy przy 8 łóżkach obserwacyjnych, mieliśmy 16 pacjentów, których nie można odesłać. Łatwiej ich przetrzymać przy badaniach i być pewnym, że wypuszcza się osobę, której nic nie zagraża lub zabezpiecza się w inny sposób, niż wypuścić i podnosić później ryzyko raz, że utraty zdrowia czy życia przez daną osobę, dwa procesów sądowych i odszkodowań, które są bardzo kosztowne. Zresztą wszystkie, praktycznie wszystkie szpitale wtedy, one nie zwiększały liczby łóżek, tylko po wejściu w życie rozporządzenia wszyscy robiliśmy redukcję i wtedy było ogromne larum, jak to może być. Być może to jest niezabezpieczone wszystko. Więc tu myślę, że samorządy dobrze wiedzą o tym, ile potrzeba, jak jest to minimum i każdy wolałby pracować przy danym, na danym oddziale. Ja na przykład wolałbym mieć zamiast 30 łóżek na przykład, mieć 45 i mieć zapewnione, że jeżeli coś się złego wydarzy, mam tych pacjentów gdzie położyć, niż w sytuacji kryzysowej szukać dla nich miejsca.
Szpital w Oleśnie przejął pacjentki szpitala w Kluczborku ze względu na likwidację tam oddziału położniczego.
Można powiedzieć, że i tak, i nie. Bo pacjentki, owszem, z porodami zgłaszają się najczęściej do nas i są przyjmowane. Czy przejął pacjentki? No, przychodzą pacjentki, tylko nie przejęliśmy w chwili obecnej ani kontraktu na oddział ginekologiczny, ani też nie mamy z tego tytułu zwiększonej liczby łóżek, tylko przyjmujemy te pacjentki. Nie wiem, trudniejsze przypadki, nie wszystkie są przyjęte tutaj, także większy udział pacjentek z powiatu kluczborskiego jest w tej obsadzie, która w tej chwili jest, bo nie spowodowało to wprost zwiększenia łóżek czy obsady.
W przypadku szpitala w Głubczycach, panie starosto, oddział ginekologiczno-położniczy był niespełna miesiąc, czy miesiąc zawieszony chyba, prawda? I tam też był problem z
kadrowym. Dokładnie. Wszystkie problemy, które trapią szpitale dzisiaj, to są dwa nurty. Nurt finansowy i nurt kadrowy. I to są przy nurcie kadrowym to zdecydowanie to są zaniedbania kilkunastu lat. Brak kształcenia lekarzy. Natomiast też i nie ma czemu się dziwić, że młodzi, którzy trafiają na studia wyższe, chcą zostawać w szpitalach klinicznych. Mają ambicje. To nie są dzisiaj te czasy, które były kiedyś, że wyprawa PKS-em z Głubczyc do Opola była planowana 2 miesiące i to była wielka wyprawa. Dzisiaj świat stoi otworem. Każdy może wsiąść w samolot, polecieć gdzie zechce i pracować gdzie zechce. Więc tutaj problemem jest to, że ci, którzy z terenu powiatu głubczyckiego czy każdego innego powiatu odpływają na studia, no raczej nie wracają. I tutaj trzeba też w jakiś sposób, jeżeli już strona rządowa zajmuje się regulowaniem finansowania i wynagradzania pacjentów, to może warto by było zastanowić się nad tym, nad jakimś schematem, aby też tych, którzy kształcą się, rozsyłać, rozlokować równomiernie na terenie całego kraju, żeby wsparcie medyczne, kadrowe, przede wszystkim jeżeli chodzi o lekarzy, trafiało również do powiatu głubczyckiego.
Ale tam lekarza udało się pozyskać, bo oddział został odwieszony, tak?
To tak praktycznie to funkcjonowaliśmy tylko dlatego, że zaczęły się dyżury, urlopy. Mhm. I w momencie, kiedy lekarz wypisuje urlop, no to już mamy dziurę. Jesteśmy na styku. Do momentu, kiedy nie trafia się nagły przypadek typu chorobowe, albo do momentu, kiedy pojawi się urlop, czyli planowany. Więc tutaj, no, cały czas jesteśmy na styku. Można powiedzieć, że to jest zero minus, bo w każdej sytuacji może się pojawić ten minus.
Panie starosto, a czy pan tak z perspektywy odpowiedzialnego starosty i zarządu powiatu, czy bylibyście gotowi na to, żeby przeorganizować szpital, nawet jeżeli wiązałoby się to z zamknięciem któregoś z oddziałów, czy nie ma takiej możliwości?
Pani redaktor, szanowni państwo, to co powiedziałem na początku, mamy ambicje, aby placówka w Głubczycach była sprawnie działającym szpitalem powiatowym. To ma być szpital, który ma zapewnić pomoc i ratunek wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Robiliśmy wszystko przez te 2 miesiące, kiedy brakowało nam lekarza na oddziale położniczym noworodków, aby ten oddział funkcjonował, bo proszę zwrócić uwagę na to, że jak jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast w każdym roku może się trafić jeden przypadek ciężki, gdzie tak naprawdę minuty ratują życie dziecka i mamy.
I ma to znaczenie, czy oddział jest w Głubczycach, czy w Kędzierzynie i tak dalej.
Dokładnie tak. I dlatego też takie duże obciążenie etyczne i moralne spada na dyrektora czy na organ założycielski. Mhm. Więc my będziemy robili wszystko w tym kierunku, aby te oddziały, które dzisiaj funkcjonują, pozostały. Jeżeli przekazuje się środki na zaćmy, jeżeli przekazuje się środki na endoprotezy, a nie przekazuje się tych środków proporcjonalnie na oddziały, które mają dbać o bezpieczeństwo, o stan zdrowia i życia przede wszystkim mieszkańców zamieszkujących teren tam, gdzie funkcjonują szpitale powiatowe, to taka sytuacja będzie. My nigdy nie pretendowaliśmy jako szpital powiatowy do zabiegów wykonywania zaćmy czy endoprotez. My chcemy ratować życie mieszkańców powiatu gubczyckiego i taki mamy cel.
Panie starosto, wczoraj na konferencji prasowej w Strzeleckim Szpitalu apelował pan wspólnie z wicemarszałkiem Kolkiem odpowiedzialnym za służbę zdrowia w regionie o taką regionalną debatę na temat stanu także regionalnej służby zdrowia. Zdaje się, że podczas wrześniowego konwentu powiatów również temat służby zdrowia się pojawia, ale w jakim kierunku ta dyskusja i ten konwent ma pójść?
Przede wszystkim, wiecie, bo to jest taka sytuacja, nie mówmy, że marszałek kolega jest odpowiedzialny za służbę zdrowia w województwie polskim, bo to jest po prostu błąd. Marszałek kolega ma swoje szpitale wojewódzkie, a my jako samorządy powiatowe mamy swoje, także nic tutaj marszałkowi do naszych szpitali i oczywiście my współpracujemy razem, jeśli chodzi o przenikanie się pewnych rzeczy. Musimy sobie jasno powiedzieć, czy rządzącym w świetle tego wszystkiego tych pieniędzy, które idą w tej chwili na służbę zdrowia, a są niewystarczające. Niech pani wojewoda odpowiedzialna za służbę zdrowia czy Narodowy Fundusz Zdrowia powie mieszkańcom, że nie jest dobrze, bo jest źle i nie wiadomo, kiedy będzie dobrze. Musimy sobie na to odpowiedzieć. Ja zawsze apeluję w czasie tych spotkań, takich czy innych, żeby ci rządzący powiedzieli, a nie mówili na okrągło. Bo dzisiaj widzimy, jaka jest sytuacja, jak się szpitale zadłużają. My nie możemy znowu powiedzieć, że pracownicy w tej chwili w szpitalu zarabiają mało, bo ja uważam, że zarabiają przyzwoicie. Patrząc na pielęgniarki, patrząc na lekarzy, zarabiają przyzwoicie. Ja już nawet kiedyś powiedziałem pani mojej dyrektor, no to niech pani zrobi zebranie załogi, na jakich cyfrach się zatrzymiemy. Bo my dzisiaj cały czas mówimy i dzisiaj patrząc na przykład na stanowisko nas starostów, jako szefów organów założycielskich i tych wszystkich, no to my to jesteśmy takie małe pikuśki i zarządzamy tymi ogromnym zasobem ludzkim.
No,
także to
powolutku,
musi wszystko,
panie starosta. No bo do momentu, kiedy pan starosta ma i ster, i wiosła, to pan może powiedzieć, że pan zarządza łódką.
Natomiast
pan nie zarządza niczym, bo to panu ustalają
tak
wynagrodzenia
jest
w szpitalu.
Tak jest.
I panu ustalają, jakie pan dostanie środki finansowe.
Tak jest.
Czyli rozumiem, że
moje ustalają na Nowogrodzkiej.
Więc nawet jeżeli mówimy o tym, że my zarządzamy szpitalami, to tak naprawdę według mnie, przynajmniej tak zazwyczaj było, że szpitalem zarządza dyrektor. Dyrektor jako pracodawca ustala wynagrodzenie. Dyrektor jako...
W normalnej firmie tak to powinno być.
Dyrektor jako odpowiedzialny za funkcjonowanie szpitala składa propozycję kontraktu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam się odbywa debata. Tak naprawdę ani samorząd dzisiaj, ani dyrektor nie jest w stanie panować nad sytuacją, jaka wytworzona została w szpitalu i to jest złe. Myślę, że do tego, tak jak wcześniej też mówiłem na początku, do tego zabrakło jednej rzeczy. Na poziomie tworzenia sieci szpitali zabrakło dyskusji, rozmowy i przede wszystkim celu i harmonogramu, w jaki sposób zmiany w szpitalach będą przebiegły, jakie będą koszty i w jaki sposób będzie regulowana strona finansowa. Bo jeżeli dzisiaj my nie mamy na to wpływu, to tak naprawdę może warto się zastanowić nad tym, czy te szpitale nie powinny być państwowe i nie powinny być zarządzane przez państwo.
Tym pytaniem niestety musimy kończyć, stawiamy kropkę, chociaż tak jak wcześniej wspomniałam, konwent starostów także w tym temacie to na początku września, czas antenowy nam się kończy. Starosta Strzelecki już musiał nas opuścić, za chwilę zaczyna się sesja Rady Powiatu. Serdecznie dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Tak jak wspomniałam, gośćmi programu byli dzisiaj Józef Swaczna, starosta Strzelecki, Piotr Stoczyński, starosta powiatu gubczyckiego. Dziękuję pani starosto.
Również dziękuję.
Oraz Roland Fabianek, starosta powiatu oleskiego. Dziękuję bardzo. A my jeszcze przed 15 usłyszymy się w drugim dziś wydaniu audycji Bliżej Samorządu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.